Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Drodzy Państwo, zaczął się szczególny czas w Kościele. Wczoraj przeżywaliśmy Środę Popielcową, rozpoczynającą Wielki Post. Za 40 dni będziemy mieć radosne wydarzenie, do którego się musimy bardzo, bardzo dobrze przygotować. Z tej okazji udałem się do pustelni w Marszałkach, w której gospodarzem jest ksiądz salezjanin Dariusz Szyszka. Jest to miejsce nowe w naszej diecezji, chociaż już kilka miesięcy funkcjonujące w duchowej formacji. Chciałbym porozmawiać z gospodarzem tego miejsca o samych Marszałkach, jak i misji księdza tutaj, w tej pustelni. Szczęść Boże, witam księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich. Chciałbym na początku może pozdrowić wszystkich tym chrześcijańskim pozdrowieniem, bo bardzo mi się ono podoba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bo myślę, że o to chodzi, żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli. Ja tak czyniłem za każdym razem, kiedy wchodziłem do domu rodzinnego i myślę, że o tym pozdrowieniu powinniśmy pamiętać i tutaj też o tym staramy się pamiętać. Rzeczywiście jest to nowe miejsce w diecezji z rządzeniem Bożej Opatrzności. Ono jest tutaj, bo wstępnie były plany, żeby było ono w Mależowie, ale przełożeni podjęli taką decyzję, że tutaj w Marszałkach mamy piękny dom związany z historią ważnych postaci dla salezjanów i dla Kościoła, takimi jak prymas Polski kardynał Chląd czy arcybiskup Antoni Baraniak. I aby zmierzyć się z tą rzeczywistością pustelni właśnie tutaj w Marszałkach, z czego też jestem bardzo szczęśliwy, że to jest tutaj, bo po pobycie tutaj przez kilka miesięcy dochodzę do wniosku, że jest to naprawdę Boże miejsce. Jest tutaj duch, który sprawia, że człowiek czuje się szczęśliwym będąc tutaj, a co dopiero jeżeli zacznie realizować swoje życie właśnie w duchu pustyni.
Proszę księdza, pustelnia wydaje się określeniem egzotycznym we współczesnych czasach. Kiedy świat szaleje, pędzi tak, że w ciągu jednego dnia możemy kulę ziemską okrążyć, nie mówiąc już o internecie, który w parę sekund pozwala nam świat przemierzyć. Pustelnia wydaje się iść wbrew nurtowi współczesnych czasów.
Z pewnością pustelnia jest czymś egzotycznym, czymś dziwnym, czymś, co może dla współczesnego człowieka nie przystaje. I ktoś mógłby sobie pomyśleć, że jadąc na pustelnię, to on wychodzi poza ramy rzeczywistości i gdzieś jest poza nią. A wbrew pozorom człowiek wychodzi na pustynię po to, żeby uczyć się życia, po to, żeby nauczyć się takiego prawdziwego rytmu wiary, który pomoże nam zmierzyć się z tą rzeczywistością, w której żyjemy. Bo żeby zrozumieć rytm życia, to, że rodzimy się, umieramy, że dokonuje się wokół nas wiele różnych rzeczy, człowiek musi najpierw zrozumieć, że to jest dzieło Pana Boga. Jeżeli zrozumie, że to wszystko, co mamy, stworzył Pan Bóg, to wtedy nie będzie bał się ciszy, nie będzie bał się samotności, bo będzie wiedział, że tylko wtedy jest w stanie spotkać Pana Boga. I wtedy zrozumie również, że w tym rytmie wiary jest zarówno rytm pracy, jak i modlitwy, że są to dwie rzeczywistości, które wzajemnie się przeplatają. I wtedy wracając do normalnego życia, on będzie starał się ułożyć swój rytm, aby był on harmonijny, aby był skoncentrowany na tym, co Boże, a nie na tym, co tutaj ziemskie.
Czyli mówimy stop. Stop szaleństwu współczesnego świata. Stop postmodernizmowi kolorowemu, błyszczącemu, glamour, wszystko świeci. Jest to jakaś droga, żeby we współczesnym świecie móc zobaczyć Boga.
Tak, jest to droga, gdzie człowiek może dostrzec Boga i nie tylko dostrzec, ale Go spotkać. Ja jestem wdzięczny moim przełożonym, że zanim rozpocząłem życie tutaj jako pustelnik w Marszałkach, posłali mnie na miesiąc do Kamedułów, aby przez miesiąc być na Bielanach w Krakowie razem z zakonnikami, pustelnikami, przeżywać z nimi taki codzienny rytm. Bo żeby nauczyć się tej prawdziwej harmonii życia, żeby jej doświadczyć, człowiek musi poświęcić na to troszeczkę czasu. To nie jest tak, że człowiek tylko wejdzie sobie do internetu, bo można wejść do internetu i zobaczyć, co się dzieje tutaj w marszałkach, przeczytać troszeczkę. To nie wystarczy. Trzeba zakosztować takiego normalnego, zwyczajnego życia, dzień po dniu, punkt po punkcie. Kiedy człowiek, nie szukając różnych fajerwerków, zaczyna przeżywać swoje życie w bliskości z Panem Bogiem i zaczyna sobie uświadamiać, że w tym właśnie jest piękno. Że nie piękno jest w tym, że gdzieś wyjadę, jakieś wakacje sobie zafunduję gdzieś daleko po to, żeby zobaczyć troszkę świata i wrócę i znowu będę tęsknił za kolejnymi wakacjami, żeby zobaczyć coś innego. Tutaj człowiek przyjeżdża po to, żeby przez kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy pobyć i przeżywać swoje życie w takim rytmie wiary.
Właśnie, pustelnia nie jest tylko i wyłącznie domem księdza. Ta pustelnia jest nastawiona na wszystkich ludzi z zewnątrz, którzy chcą tutaj przyjść, a wręcz przyciąga ich.
Tak, jest to dom otwarty. W ogóle jest to dom Bożej opatrzności. To wszystko, co tutaj jest, to jest darem od różnych ludzi, różnych osób. Ja tutaj żyjąc, w sumie to, co gdzieś zaplanuję, żeby to powstało tutaj, wierzę, że to jest Boży plan, to realizuje się poprzez dobrych ludzi, którzy niejednokrotnie sami przychodzą z propozycją, uprzedzając moją prośbę. Tak jak popatrzymy na to wszystko, co przez te kilka miesięcy tutaj się dokonało, no to każdy z tych mebli, które tutaj są, każda z rzeczy, która tutaj jest, one mówią o konkretnych osobach, które są darczyńcami tego domu i dlatego jest to dom nas wszystkich, wszystkich, którzy chcą wzrastać w wierze, no bo Pan Jezus tutaj jest 24 godziny na dobę wystawiony w Najświętszym Sakramencie i On jest Bogiem nas wszystkich. Chce, żeby wszyscy tutaj przybywali w dzień i w nocy. Jest to dom otwarty. Powtarzam, bo ktoś może pomyśleć sobie, że niemożliwe, że jest otwarty. Niech przyjedzie, niech zobaczy. Przyjedzie o północy, będzie dom otwarty. Przyjedzie w dzień, w samo południe, też będzie otwarty. Bo są tutaj strażnicy Najświętszego Sakramentu, którzy czuwają nad tym, aby Pan Jezus nigdy nie był sam. Zawsze jest ktoś, kto czuwa przy Panu Jezusie. A jeżeli jest więcej osób, tym większa radość.
No właśnie, kaplica wieczystej adoracji w tak małej miejscowości wydaje się być tak troszeczkę zagrożona. Mało mieszkańców. Czy rzeczywiście udaje się księdzu zapewnić czuwanie przy Najświętszym Sakramencie 24 godziny na dobę?
Na początku było to bardzo trudne, żeby czuwać cały czas, bo byłem ja sam, moja mama też była na początku, trzy znajomi z różnych stron, Sosnowca na przykład. Dzisiaj jest to już stosunkowo łatwe, bo przyjeżdżają osoby zarówno z Grabowa, to jest miasteczko, które jest najbliżej marszałek, tutaj z pobliskich miejscowości, z Doruchowa, z marszałek samych też, z Ostrzeszowa przyjeżdżają osoby i również spoza tego okręgu, z Sosnowca również przyjeżdżają, tam gdzie byłem ostatnio na placówce. I czerpią radość z tego, że mogą na przykład przez 5 godzin w nocy być przed Panem Jezusem, zapisują się do Księgi Wieczystej Adoracji i dzisiaj muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwy z tego powodu, że tak szybko udało się tych ludzi pozbierać. Jest ich już 15 strażników Najświętszego Sakramentu. W tym jeden ze strażników jest już w niebie, w to głęboko wierzę, bo mając 47 lat zmarł, osierocając piątkę dzieci, taki pan Jarek z Wrocławia, ale wierzę, że on tutaj duchowo jest obecny razem z nami, dlatego to dzieło jest pod patronatem wszystkich świętych i wierzę, że on również wspiera nas z góry.
Tak jak ksiądz mówił, w duchu Chrystusa, nie martwcie się o życie doczesne, o te podstawowe rzeczy, które są potrzebne nam, bo Bóg czuwa nad tym i wypełnia się to słowo w przypadku marszałek. I jeszcze chcę podkreślić raz, że nie jest ksiądz tu zamknięty na klucz, by medytować, kontemplować, tylko by przyciągać do siebie serca innych ludzi. Jak zorganizowany jest dzień w marszałkach?
Dzień tutaj jest tak zorganizowany, że jest wszystko, zarówno praca, modlitwa, oczywiście posiłki też, spanie też. to są elementy, które są taką codziennością tego domu. Rytm tego życia jest uzależniony od tego, ile osób jest na adoracji i ile osób przyjeżdża na rekolekcje. Im więcej osób jest na rekolekcjach, tym łatwiej jest ten program, który tutaj mamy, realizować. Tu wstajemy dosyć wcześnie, bo o godzinie 5 rano i o godzinie 5:15 mamy już pierwsze modlitwy i staramy się przeżywać cały dzień w rytmie liturgii godzin. Włączamy się w ten rytm, bo wiemy, że jest to modlitwa Kościoła i chcemy modlić się za cały Kościół, bo to ma dotyczyć nie tylko kapłanów, sióstr zakonnych, ale myślę, że całego ludu Bożego, abyśmy żyli tą liturgią Kościoła. Rozpoczynamy od takich modlitw porannych naszych, później godzina czytań, potem mamy jutrznie rozmyślanie, także do godziny 7:15 jesteśmy w kaplicy, potem śniadanie i o godzinie 8, jeżeli jest więcej osób, mamy rozdanie pracy, no i pracujemy do godziny 11:15, potem mamy czas na to, żeby się przygotować do Eucharystii i o godzinie 12 mamy Eucharystię. Potem zjemy coś i jest taki czas wolniejszy do godziny 15, o 15 kolonka do Bożego Miłosierdzia, potem godzina miłosierdzia, następnie znowu czas mamy na pracę, żeby troszkę w obejściu popracować. Jak jest taka potrzeba, jak nie ma, to wtedy ten czas inaczej wykorzystujemy. Godzina 18 przychodzą nieszpory, po nieszporach mamy też litanie do wszystkich świętych, żeby pamiętać o naszych patronach, żeby im polecać wszystkie sprawy. Kolacja i o 20:00 różaniec, modlitwy jeszcze i kompletę na zakończenie dnia. I następuje silencium sacrum, święte milczenie. Czas, kiedy w ogóle staramy się wyłączyć z tej rzeczywistości po to, żeby oddać wszystko Panu Bogu. Tu w sumie cały czas jest milczenie przez większość dnia, ale to święte milczenie sprawia, że człowiek zaczyna funkcjonować na innym poziomie, zaczyna myśleć tylko o Panu Bogu, nie myśląc o innych sprawach.
Kościół ma różne propozycje dla ludzi szukających. Z jednej strony są wydarzenia wielkie, takie jak Światowe Dni Młodzieży, gdzie miliony, miliony ludzi czują więź, wspólnotę duchową. Z drugiej są te ekstremalne propozycje, drogi krzyżowe ekstremalne, nocne, nocne czuwania w kościele, i marszałki wpisują się w ten ekstremalny ruch Kościoła. Ośrodek jest skierowany do osób powyżej 18 roku życia, samodzielnych już, nad którymi nie trzeba czuwać tak bardzo. Oczywiście na pewno lepiej zaanonsować się przez stronę internetową pustelniamarszałki.pl, to adres internetowy pustelni. Można też zadzwonić do księdza, ale gdyby ktoś chciał przyjechać z plecakiem, śpiworem, też zostanie przyjęty.
Zostaną przyjęci wszyscy, bez względu na to, czy przyjadą na adorację, na rekolekcję, czy będą gdzieś w pobliżu i chcieliby się zatrzymać na chwileczkę, też zostaną przyjęci. Tym, czym dysponujemy, będziemy się dzielili. Na pewno chodzi o to, żeby nie zaburzyć charakteru tego domu. Jeżeli ktoś przyjedzie i będzie chciał sobie tutaj głośno muzyki posłuchać albo troszeczkę poszaleć w nocy, no to raczej ten dom nie służy temu. Jest to dom, gdzie panuje cisza i obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez 24 godziny na dobę też skłania ku temu, aby właśnie w taki sposób przeżywać. Także wszyscy są zaproszeni. Jak Pan wspomniał już tutaj, że są te różne wydarzenia, które mają różny charakter, Światowe Dni Młodzieży, są takie eventy dla wszystkich przeznaczone. Ja cieszę się, że miałem wcześniej możliwość też organizowania takich różnych wydarzeń. Jak pracowałem jeszcze w inspektoracie jako duszpasterz powołaniowy, też organizowałem takie spotkania i uważam, że one są potrzebne. Teraz po doświadczeniu też pracy w formacji, bo byłem magistrem nowicjatu, uświadomiłem sobie, że trzeba pomóc młodemu człowiekowi i wszystkim chrześcijanom zmierzyć się tak samemu z Panem Bogiem. Jeżeli chcemy naprawdę wzrastać, to nie będzie to spotkanie w tłumie, że zaczniemy rozwijać się, wzrastać, ale będzie to spotkanie indywidualne, ja i Pan Bóg. I to ja muszę sobie odpowiedzieć na wiele pytań, to ja muszę podjąć trud napisania osobistego programu życia, muszę zastanowić się, co chciałbym w swoim życiu robić, co zmienić, jaka jest droga mojego życia. I to dokonuje się sam na sam przed Panem Bogiem, w towarzystwie kierownika duchowego, osoby, która może jest lepiej zorientowana, nie będzie mnie wyręczała w podejmowaniu decyzji, ale będzie mi towarzyszyła na drodze ich podejmowania. I myślę, że dzisiaj potrzeba takich miejsc, gdzie człowiek odważy się sam na sam stanąć przed Bogiem i sam ze sobą samym pobyć. Bo dzisiaj człowiek boi się siebie samego. Człowiek żyje w hałasie, żyje w takim gwarze, w natłoku różnych spraw, zajęć i myśli, że tutaj cisza to go zabija. Ale to nie cisza zabija.
Uciekamy przed ciszą, boimy się jej, bo jej nie znamy. Ale to ważne cele, ważne zadania, tak jak musimy sobie powiedzieć otwarcie, człowiek w chwili śmierci zostaje sam, sam na sam z Bogiem. Ale to też jest ważne, że w tym miejscu, w modlitwie towarzyszą inne osoby, że jesteśmy sami, ale jednak we wspólnocie.
Taką najważniejszą wspólnotą, którą tutaj mamy, jest wspólnota Trójcy Świętej, bo właśnie kaplica jest pod wezwaniem Trójcy Świętej, bo od niej chcemy się uczyć takiej prawdziwej wspólnoty, życia w jedności, nie bycia takimi samymi, ale bycia razem zjednoczonymi we wspólnej sprawie. My czasami pomijamy Trójcę Świętą w naszym życiu. Czasami myślimy, że to jest taka przestrzeń nie do ogarnięcia i zamiast skupić się na refleksji, na tym, żeby się pochylić nad tą wielką tajemnicą, my ją pomijamy. Tutaj mamy Trójcę Świętą Rublowa, ikonę. Jest napisana przez młodą osobę. Myślę, że pięknie to uczyniła. I w naszych modlitewnikach mamy też takie refleksje na temat tej ikony, aby pochylić się i zastanowić się, o co chodzi właściwie w tym, aby żyć jednością, aby tworzyć jedno, aby ta jedność przez nas nie była zaburzona. I to dotyczy nie tylko relacji międzyludzkich, ale również relacji do Boga i do siebie samego. No bo jedność musi być we mnie, musi być wokół mnie i musi być jednością, która wybiega poza mnie i sprawia, że to, co Bóg chce dla mnie, jest przeze mnie przyjęte, zaakceptowane i chcę tym żyć, no bo to jest powołanie.
Na początku trzeba chcieć trafić tutaj, w to miejsce, czyli człowiek poszukujący przez przypadek tutaj nie zajedzie. Do Grabowa jeszcze łatwo trafić, ale do Marszałek już później trochę trzeba koniec języka za przewodnika lub GPS dobry. Czyli ten pierwszy krok już ktoś zawsze robi. Tutaj ma szansę zrobić następne.
Tak, jeżeli chodzi o dotarcie tutaj, to ja muszę sobie przypomnieć też 17 lipca 2017 roku, kiedy przyjechałem tutaj na rowerze. Też sprawdzałem na Google Mapie, jak tutaj trafić, no i z Ostrowa, bo stamtąd pochodzę, jechałem na rowerze, no i mapa pokazała mi, że jest droga przez las, gdzie mogę przejechać i to będą skróty. Okazało się, że ta droga przez las była, ale to była droga piaszczysta. I chcąc sobie skrócić, no troszeczkę trudu mnie to kosztowało, żeby tutaj dojechać, bo to, co miałem pokonać w sumie przez 2 godziny, jechałem ponad 3. Ale myślę, że ten trud był potrzebny. Trafiłem w końcu tutaj na miejsce. Potem zaczęła się moja praca, moje życie tutaj od początku.
Czy rower jest nadal głównym środkiem lokomocji księdza?
Oczywiście, to jest podstawowy środek lokomocji. Tym rowerem jeżdżę i do Kalisza. Byłem już na spotkaniu z księdzem biskupem. I do Ostrzeszowa, i do Grabowa. To jest podstawowy mój środek lokomocji. Chyba, że muszę gdzieś jechać dalej, to z chęcią pomoże mi ksiądz kapelan z Ostrzeszowa, salezjanin, który jest u sióstr Nazaretanek. Chyba, że też jedziemy do Twardogóry na Dni Skupienia, to też z księdzem kapelanem. Również inne osoby chętnie służą pomocą.
A jeżeli już ktoś tutaj dotrze, ma plecak, śpiwór, domyślam się, jest potrzebny. Jaka właśnie jest baza noclegowa? Czym może dysponować ksiądz i tutaj obecni?
Nawet bez śpiwora, jeżeli ktoś przyjedzie, to tutaj mamy pościel, mamy łóżka, bo różne osoby dawały nam różne rzeczy. Dostaliśmy też z hotelu z Poznania i łóżka, i krzesła. Otrzymaliśmy też pościele. Także jeżeli chodzi o takie zaplecze, to 10 osób jest w stanie spokojnie tutaj przeżywać swoje indywidualne rekolekcje, nie zakłócając sobie nawzajem takiego rytmu, ciszy, żeby móc spokojnie przeżywać te chwile. Tym dysponujemy. Mamy również kuchnię. Zasadniczo jest tak, że z kuchni korzystamy 3 razy dziennie, bo są 3 posiłki. Ja staram się spożywać posiłki u siebie w chacie pustelnika, jako pustelnik, a do dyspozycji tych, którzy przyjeżdżają, jest lodówka, jest w miarę zaopatrzona. Czasami jest za dużo tych rzeczy, dlatego też będziemy mieli za niedługo taką lodówkę specjalną. Włączamy się w taką nową inicjatywę, która się nazywa Trzecia Ręka. Jest to nowa fundacja, która powstaje, żeby tę żywność, której człowiek nie jest w stanie jakoś spożytkować, żeby tą żywnością podzielić się z innymi. Będzie można przywozić tutaj produkty, które nie są przez nas spożyte i strażnicy Najświętszego Sakramentu będą rozprowadzać to tym ludziom, którzy nie mają co jeść. Dlatego tutaj ta rzeczywistość kuchni też jest w miarę zaopatrzona, chociaż staramy się żyć bardzo prosto. Jeżeli ktoś chce przynieść mi różne rzeczy takie z wyższych półek, to raczej odradzam, bo ten rytm naszego życia ma skupiać się na tym, że jest to życie proste. Nie tylko w obejściu, nie tylko w mieszkaniu, ale również w posiłkach, że żyjemy w sposób prosty. Chleb, ser topiony, dżem, takie rzeczy na śniadanie, jeżeli chodzi o obiad, to na obiad jemy to, co akurat jest, na pewno ziemniaki, to jest podstawowy produkt, jakaś zupa i inne rzeczy. No i kolacja też jest prosta. Chciałbym, żeby ten dom był takim domem, gdzie czuję się jak u siebie. Nie, że o wszystko muszę się pytać i dlatego przyjeżdżamy tutaj z takim nastawieniem, że ja nie przyjeżdżam gdzieś w obce miejsce, ale przyjeżdżam do domu, który jest otwarty, gdzie jest wzajemna życzliwość, przychylność, gdzie mogę od razu wchodzić w ten rytm i żyć tym rytmem tak na co dzień.
Mówił ksiądz o chacie pustelnika, czyli jest jeszcze jeden budynek. Właśnie jak wygląda infrastruktura do tego ośrodka?
Tutaj, gdzie jesteśmy, to jest taki budynek centralny, jest to willa tak zwana, którą wybudowała hrabina Bismarckowa. Kiedyś to była też plebania, tu salezjanie mieszkali, później przez 2 lata była to plebania, gdzie ksiądz diecezjalny mieszkał, i teraz wróciliśmy. Jest to dom taki rekolekcyjny, to jest główne miejsce. Oprócz tego jest jeszcze chata pustelnika. Jest to taka ziemianka zaadoptowana, która jak przyjechałem tutaj pierwszy raz, to rzuciła mi się w oko i pomyślałem, że to będzie dobre miejsce dla pustelnika. Biskup Edward ją poświęcił, wszedł tam, musiał się troszkę schylić, bo jest niskie wejście. Ja troszeczkę wyższy jestem od księdza biskupa,
jeszcze bardziej
muszę się schylić, żeby tam się dostać i schodzi się po schodach na dół, normalnie do niej się nie wchodzi, tam mieszka pustelnik, i to jest takie małe pomieszczenie, ale tam w sumie mam wszystko to, co jest niezbędne. Mam umywalkę, mam toaletę, mam łóżko, mam szafę, biurko, i to, co jest konieczne. I piec też mam taki mały, że można było ogrzać, jak jest zimno. Dlatego przy mrozie też nie zamarzam.
Zbliża się południe, czas na modlitwy i Eucharystię. Udajemy się do kaplicy.
To już drugi dzień Wielkiego Postu. każdy z nas na tej drodze formacji wielkopostnej chce zrobić drugi krok. Życzę Wam i sobie, żebyśmy właśnie byli bardzo uważni i czujni, bo czas szybko biegnie. Możemy za 40 dni, zadając sobie pytanie, jak ten czas przeżyliśmy, uświadomić sobie, że nic nie zrobiliśmy. Dlatego dobrze jest to pytanie stawiać sobie na początku. Czy postawiłem już drugi krok? Jeżeli tak, to wychwalajmy Pana. Jeżeli nie, to przyspieszmy kroku, żeby nadążyć za tym rytmem, który Wielki Post nam proponuje. Cieszymy się, że z nami jest obecne Radio Rodzina. Dziękujemy za tę obecność wśród nas. Cieszymy się, że jesteśmy częścią diecezji kaliskiej i również w ten sposób możemy zaznaczyć swoją obecność. Mimo tego, że jest to pustelnia, jest to miejsce, gdzie jest życie. I to życie nastawione nie na branie, ale na dawanie, żeby osiągnąć cel, jakim jest życie wieczne.
Chciej zmazać bóstwo przewinienia me.
Jesteśmy po Eucharystii, po modlitwach południowych.
Mam na imię Sylwia. Pustelnia jest dla mnie cudownym miejscem, gdzie mogę zatrzymać się w tym biegu życia, gdzie mogę spojrzeć w oblicze Pana Jezusa żywego, gdzie mogę Mu oddać swoje życie, oddać swoje problemy, porozmawiać z Nim.
Jest Pani stąd z Marszałek?
Nie, nie jestem. Jestem z sąsiedniej parafii Kierzyce.
Czy jest Pani strażniczką Najświętszego Sakramentu?
Staram się, jak mogę, jak najczęściej być. Także jest to dla mnie wielka łaska i dziękuję Panu Bogu za to.
Pustelnia od niedawna jest. Czy właśnie coś się zmieniło w tym czasie, kiedy ona tutaj powstała?
Ja dowiedziałam się o pustelni już w Nowym Roku. Pierwszy raz byłam tutaj 6 stycznia w Święto Trzech Króli. No i w tym dniu, jak tutaj byłam, to poczułam Pana Jezusa żywego. To, że nas bardzo kocha, że to jest wielką łaską, że to miejsce tutaj dla nas wszystkich jest i no i dużo się zmieniło też w moim życiu, bo staram się jak najczęściej, jak mogę być tutaj.
Nazywam się Józef Milczarek, mam 68 lat. Przyjechałem tutaj pierwszy raz w Sylwestra. Chciałem po prostu spędzić tutaj Nowy Rok, no ale niestety nie wiedziałem, że msza święta jest o północy, więc pojechałem do domu wcześniej. Ale to miejsce jakoś tak ciągnie jak magnes. Jak magnes. Gdzieś po prostu czuję tutaj, tak dobrze się czuję się. Też jestem strażnikiem Najświętszego Sakramentu, przychodzę tutaj i naprawdę czuję się wspaniale. Przychodzę najczęściej nocą. Dzisiaj też przyjeżdżam na godzinę 22 do 3 w nocy. Staram się być 2 razy w tygodniu, nie zawsze to tak wychodzi, ale staram się być. Też żeby obciążyć księdza, no bo wiadomo, że tutaj jedna osoba nie da rady, ale Pan Jezus przyciąga. Chcę Go adorować.
Z jakiej miejscowości Pan jest?
Ja jestem w ogóle z Ostrzeszowa, ale w tej chwili jestem na emeryturze i mieszkam po moich rodzicach na Racowicy. To jest 10,5 km stąd. Mieszkam w tej chwili sam. Żona w Ostrzeszowie wychowuje wnuki, jak to bywa z babciami. Przyjeżdża na weekend do mnie. Co prawda teraz już wnuk jest w żłobku, ten najmłodszy. I ma od 1 marca wrócić do mnie. Będziemy znowu razem i razem tu przyjeżdżamy obydwoje. Jesteśmy strażnikami Najświętszego Sakramentu.
Wszyscy wiemy, że modlić się można w każdym miejscu. W autobusie, w kolejce, na ulicy. Ale są miejsca szczególne, omodlone, które moglibyśmy nawet nazwać współcześnie portalami ułatwiającymi nam kontakt z niebem, z Bogiem. I chyba do takich miejsc należy pustelnia salezjańska w Marszałkach.
Tak, myślę, że to słowo portal jeszcze się nie spotkałem z takim określeniem tego miejsca, ale myślę, że dla młodego człowieka jest to słowo, które jest bardzo bliskie. I można nazwać pustelnię takim portalem, gdzie można spotkać Jezusa, gdzie można wejść z Nim w bliski kontakt i nie tylko wirtualny, bo dzisiaj to młody człowiek bardzo dobrze czuje się w świecie wirtualnym, gorzej ma z rzeczywistością, z kontaktem w realu, tutaj jest kontakt realny. Ja dziękuję Panu Bogu za doświadczenie bliskości Jego w Najświętszym Sakramencie już od wieków młodzieńczych, bo w mojej parafii rodzinnej w Ostrowie, w parafii świętego Antoniego, tam jest wieczysta adoracja. I tam właśnie też rodziło się moje powołanie zakonne, kapłańskie. I właśnie już wtedy to spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie stało się dla mnie ważne. A teraz mam możliwość przez 24 godziny być z Panem Jezusem pod jednym dachem. W sumie ja obok mieszkam w pustelni, ale jestem tutaj prawie cały czas w tym budynku, no bo jest tutaj Pan Jezus. To jest takie doświadczenie, którego nie da się nazwać słowami, no bo najważniejszą rzeczą jest bycie, obecność. Do tego też zachęca w tym roku Ojciec Święty wszystkich proboszczów, aby uczyć wiernych modlitwy milczenia, żeby zwracać uwagę na adorację. I myślę, że w naszym życiu też potrzeba takich momentów. Nie tylko, żeby być razem z Panem Jezusem, poklaskać, pobawić się, bo niektórzy starają się to spotkanie z Jezusem w Najświętszym Sakramencie potraktować jako jakiś event, gdzie bawi się z Jezusem, a Pan Jezus chce, aby Go adorowano. Chce, aby być z Nim, aby w kontekście naszej kultury europejskiej oddać Bogu cześć. Inaczej jest w Afryce, inaczej w Azji. Oni na inne sposoby tę cześć oddają, ale my jesteśmy Europejczykami i mamy świadomość, że kolana są od tego, aby klęczeć, ręce są od tego, aby je składać, aby uwielbiać nimi Boga. Dlatego korzystajmy z tych mądrości, które są nam przekazane przez lata, przez wieki, przez naszych ojców, dziadków i szanujmy Najświętszy Sakrament.
Czy zdarza się tak, że zabraknie kogoś ze strażników wieczystej adoracji i czy wówczas ksiądz, nie dosypiając, spędza te noce w kaplicy?
Tak, tak było na początku, że przez kilka dni pod rząd byłem dzień i noc z Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem, tylko w momentach, kiedy poszedłem gdzieś coś zjeść, czyli załatwić inne sprawy, to wtedy zamykałem dom, wychodziłem i wracałem. Ale to tylko takie momenty były, a tak to dzień i noc byłem przed Najświętszym Sakramentem. Z jednej strony było to trudne doświadczenie, ale z drugiej dawało taki pokój sercu. I sobie pomyślałem, najwyżej będę męczennikiem Najświętszego Sakramentu. Lepiej przeżyć życie, oddając Jezusowi wszystko, oddając swoje życie Jemu, żeby inni mogli skorzystać z tego daru spotkania z Jezusem, niż gdybym miał żyć tak, żeby mieć wszystko, bo stać mnie na to, bo już różne rzeczy robiłem w życiu i w życiu sobie jakoś poradzę, ale uważam, że Pan Jezus jest tym, który jest godny tego, aby oddać Mu wszystko. Nie kariera, nie przywileje, ale Pan Jezus jest tym darem, któremu warto jest oddać wszystko. I On też odda nam wszystko, życie wieczne.
Pustelnia to jest tu i teraz tego miejsca, ale chcę zapytać o ważne osoby, o ważnych kapłanów, którzy byli w tym miejscu, są związani z nim.
Taką pierwszą znaczącą postacią jest właśnie kardynał Chląd. On miał tutaj swój pokój. Jako prymas Polski bardzo często tutaj przyjeżdżał, bardzo dużo czasu spędzał, odwiedzał też współbraci, ale przede wszystkim ten dom był dla niego ważny, bo to było niższe seminarium. On też był człowiekiem, który miał dobry kontakt z ludźmi i tutaj bardzo chętnie przyjeżdżał. Potem ten dom stał się taką relikwią, bo w 1955 roku trafił tutaj biskup Antoni Baraniak jako osoba internowana. Po 27 miesiącach więzienia w Warszawie na Mokotowie na ulicy Rakowieckiej, jako ten, który był traktowany tak jak inni więźniowie polityczni, został tutaj przywieziony jako człowiek, który już prawie praktycznie konał, wniesiony na rękach tych komunistycznych katów. Tylko dzięki mądrości współbraci on został przywrócony do życia, był tu praktycznie 5 miesięcy. I stąd później rozpoczął swój ingres też do Poznania jako arcybiskup. To są te dwie znaczące postacie. Ja myślę, że tutaj będziemy starali się zrobić takie miejsce upamiętniające przede wszystkim arcybiskupa Baraniaka, bo do zeszłego roku była tutaj jeszcze taka szafa, w której odprawiał mszę świętą. Jak mówią świadkowie, tutaj po drzewach byli ukryci ci, którzy go obserwowali, po to, żeby cały czas mieć na oku, co arcybiskup robi, czy czasami z kim się nie spotyka, czy czasami ktoś nie przyjechał. Dlatego to internowanie było też takim czasem ciągłej obserwacji, żeby złapać arcybiskupa na czymś, żeby móc wytoczyć proces, w sumie nie arcybiskupowi, ale kardynałowi, prymasowi Polski Stefanowi Wyszyńskiemu. Ale arcybiskup Baraniak był tak twardy, że mimo 145 różnych takich procesów, które mu wytaczano, różnych chwil, kiedy był torturowany i prześladowany, nie uległ.
Wracając do dnia dzisiejszego. Z jednej strony miejsce modlitwy, z drugiej miejsce pracy. Tak patrząc na ten budynek, domyślam się, że jest co robić. Mając dobrego gospodarza, on powinien nabrać z powrotem rumieńców.
Jak przyjechałem tutaj 17 lipca, kiedy przeszedłem się po tych różnych pomieszczeniach, zobaczyłem, że rzeczywiście będzie tutaj bardzo dużo pracy. Dużo rzeczy było w takim nieładzie. Jest tu jeszcze zabytek, który wymaga tego, żeby wszystko konsultować z odpowiednimi urzędnikami, co czynię oczywiście. I wtedy nie przestraszyłem się tego, bo wiedziałem, że to jest dzieło opatrzności. I po tych kilku miesiącach teraz te wszystkie pomieszczenia zostały już uporządkowane, są przywrócone do używalności, można w nich zamieszkać. Bardzo dużo prac hydraulicznych zostało wykonane, dach został naprawiony. W ogóle kaplicy nie było tutaj, to można wejść sobie na stronę naszą internetową i tam zobaczyć, jak było dawniej, jak jest dzisiaj. Na pewno jest to miejsce wymagające dużo prac, ale nie przejmuję się tym, bo wiem, że to nie jest moje dzieło i wierzę, że Pan Bóg troszczy się o to dzieło. Mamy skarbonę miłosierdzia, każdy, kto przyjeżdża na rekolekcje, przychodzi tutaj do domu, nie musi w ogóle płacić za pobyt tutaj. To nie jest miejsce, gdzie się płaci za coś. Tu jest miejsce, gdzie tylko czyn miłosierdzia jest ważny. Jeżeli ktoś chce, może wrzucić do skarbony jakąś ofiarę. Jeżeli nie, normalnie może żyć razem z nami, może tutaj mieszkać nie tylko dzień, nawet tydzień, miesiąc. Chodzi o to, żeby ten dom był otwarty nie tylko dla tych, którzy mają pieniądze. Bo dzisiaj wszystko jest komercjalizowane. Wszystko jest skupione na tym, żeby zarabiać. W tym domu w ogóle się nie zarabia. Jeżeli są jakieś pieniądze, to je się spożytkowuje na to, żeby tutaj robić jakieś remonty. Jest dużo też sponsorów, którzy sami z własnej woli coś przywożą, coś robią. Ja pozwalam na to. Jeżeli ktoś wychodzi z propozycją, na pewno jest taka możliwość, żeby coś zrobić. Tych prac jest bardzo dużo na bieżąco, dlatego potrzebne są też ręce do pracy. Jak ktoś przyjeżdża na rekolekcję, oczywiście nie jest to tylko praca teoretyczna, że jest napisane w programie, ale jest to realna praca, dlatego trzeba przywieźć strój roboczy, no i chęć do pracy. My modlimy się również pracując.
Jeszcze cały Wielki Post przed nami. To miejsce jest szansą dla wielu osób, które chcą skorzystać z daru, z modlitwy. Zapraszamy tutaj wszystkich.
To miejsce daje nam bardzo dużo możliwości. Ja na początku uświadomiłem sobie, że nowa ewangelizacja tutaj jest przeżywana na kolanach i przy Najświętszym Sakramentem. I Wielki Post właśnie daje taką możliwość, żeby na kolanach i przy Najświętszym Sakramentem przygotować się do najważniejszych wydarzeń naszej wiary. Dlatego tutaj też proponujemy, jak popatrzymy na program, który na stronie internetowej można dokładnie sobie przeanalizować, wszystkie punkty programu i dni uroczystych, i dni powszednich, tam jest bardzo wiele propozycji, z których można skorzystać. Ktoś jak na rekolekcję przyjedzie, to na pewno się przekona, co tutaj jest. Jeżeli ktoś chce, może zostać też strażnikiem Najświętszego Sakramentu.
Do Pustelni Salezjańskiej, która jest otwarta dla wszystkich potrzebujących skupienia i modlitwy i przewodnictwa duchowego, zapraszał radiosłuchaczy ksiądz Dariusz Szyszka, salezjanin. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.